Dzień dobry, witam panie ministrze serdecznie, witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Panie ministrze, tak gwałtownych cen, wzrostu cen żywności nie było od połowy lat 90. Wzrost koszyka artykułów spożywczych szacowany jest nawet na około 25%. To ja zapytam o bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Z jakim pułapem wzrostu cen musimy się jeszcze liczyć i kiedy on może nastąpić?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to jesteśmy bezpieczni i tutaj chcę wszystkich uspokoić. Żywności nam wystarczy. My eksportujemy w tej chwili jeszcze żywność do krajów Unii Europejskiej i poza Unię Europejską. Natomiast jeśli chodzi o zwyżkę cen, sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie tylko u nas rosną ceny żywności, rosną na całym świecie. Wynika to najpierw z kryzysu paliwowo-energetycznego, a teraz w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, która jak wiadomo jest ogromnym producentem żywności, przede wszystkim zbóż i słonecznika. I to wszystko powoduje, że ceny rosną. Oczywiście w tyle jest inflacja, która też w ostatnim czasie narasta w wyniku różnych czynników. Niestety rosną w związku z tym koszty produkcji. Mówiłem o paliwie, rośnie gaz, rosną ceny nawozów i innych środków do produkcji. To powoduje zwyżkę cen żywności. Ale żywności w Polsce nie zabraknie, natomiast jeśli chodzi o ceny, robimy wszystko, co jest możliwe, aby ta zwyżka była jak najmniej dotkliwa. Wspomnę choćby tutaj o naszym programie dopłat do kosztów zakupu nawozów dla rolników. Jedyny taki projekt Unii Europejskiej.
Wspomniał pan o nawozach sztucznych, to ja przypomnę, że na przykład tona saletry amonowej kosztowała 1000 zł jeszcze w ubiegłym roku, a w tym roku 4000. Ale chciałabym wrócić do tego, o czym pan mówił, czyli wzrost cen produktów spowodowanych wojną na Ukrainie. Tak mówią producenci, ale eksperci mówią, że te ceny poszły w górę bardziej w formie spekulacyjnej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, bo przecież zbiory dopiero będą latem. To jak to jest?
Tak, to prawda, natomiast musimy pamiętać o tym, że na Ukrainie jest 20 milionów ton zbóż, które powinny być już wyeksportowane do różnych krajów świata i to powoduje zwiększoną podaż zbóż i wpływa w oczywisty sposób na ceny. Ja się zgodzę, że w takich sytuacjach zawsze niektórzy kontrahenci próbują wykorzystywać to i tak się pewnie dzieje. Natomiast ogromnym problemem jest wywóz tego zboża z Ukrainy i to jest kłopot, o którym rozmawiamy i który próbujemy jakoś rozwiązać.
Pan minister dotknął tutaj kilku tematów, to ja się zapytam o tą pomoc w wywożeniu z Ukrainy zbóż, bo ma powstać spółka kolejowa między Polską i Ukrainą. Właśnie celem jest udrożnienie handlu zagranicznego Ukrainy. Towary zablokowanych przez wojska rosyjskie portów mają dojechać do polskich portów, a potem dalej popłynąć w świat. I ważną rolę w tym ma pełnić port w Gdyni. To na jakim etapie są może plany, a może już dalej niż same plany, panie ministrze?
No niestety ta sytuacja nie była do przewidzenia, jeśli chodzi o zboże. Zresztą nie my jesteśmy tutaj odpowiedzialni, bo dochodzimy do sytuacji, jakby to Polska miała rozwiązać wszystkie
nie,
problemy.
Mówię o pomocy, panie ministrze, bo takie
związane, związane z problemami ukraińskimi, natomiast jest to granica Unii Europejskiej. Myśmy podpisali umowę z Ukrainą, pan premier Morawiecki podpisał taką umowę, memorandum z premierem Ukrainy. Rozmawialiśmy też także na ten temat z ministrem rolnictwa, z komisarzem Januszem, ministrem rolnictwa Ukrainy i komisarzem Januszem Wojciechowskim oraz sekretarzem stanu do spraw rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa trwały rozmowy na ten temat. Jesteśmy niestety na etapie wstępnym takich możliwości przeładunkowych, jeśli chodzi o granicę polsko-ukraińską, w tej chwili nie ma i to niestety musi potrwać. Mamy problem z liniami kolejowymi,
bo inny rozstaw jest w całej Europie.
Nie ma bazy przeładunkowej. Jeśli chodzi o transport kołowy, no to ten przerób jest znów zbyt mały. Nawet nie ma tylu przejść granicznych do przewozu takich ilości zboża. No nic nie jest w stanie zastąpić przewozu morskiego i przewozu poprzez porty, a porty czarnomorskie są zablokowane i jesteśmy na wstępie tych dyskusji. Ja tutaj jestem zawiedziony troszeczkę postawą Unii Europejskiej, bo ta sytuacja, jeśli chodzi o żywność, której Putin może używać jako broni, może rzutować na całą Unię Europejską, bo jeśli Ukraina jest dziesiątą część zbóż na świecie i te zboża nie dotrą do krajów Afryki Północnej, być może pojawi nam się nasilona migracja ludności z tamtych krajów do Unii Europejskiej. To Unia powinna już dziś przewidywać, a no widzimy tutaj dość dużą, tak delikatnie powiem, opieszałość w tym zakresie. Mhm. Także ta sytuacja z wywozem żywności, eksportem zbóż z Ukrainy nie dotyka tylko nas, ale dotyka wręcz całego świata i wszystkie instytucje europejskie powinny być w to bardziej zaangażowane. Budowa takiego na przykład suchego portu to są ogromne, ogromne środki finansowe, no i kwestia czasu jest do tego.
Panie ministrze, bo nie zrozumiałam, to znaczy, że ten pomysł upadł, czy jednak jest w fazie planów?
Ten pomysł jest realizowany, jesteśmy na etapie wstępnym. My w tej chwili udrażniamy przejścia graniczne, odprawa fitosanitarna trwa 24 godziny na dobę, tylko no ja chciałem przy to powiedzieć, że nie zbudowaliśmy jakiegoś portu przeładunkowego na granicy. Tory mamy różnej szerokości i wskazuje tutaj problemy, z jakimi się zmagamy. Natomiast nie ma tutaj większego zaangażowania Unii Europejskiej. Część tych zbóż jest wywożona przez Rumunię, ale to jest zbyt mało. No Polska sama będzie miała trudno sobie z tym poradzić, aczkolwiek zrobimy wszystko, aby z Ukrainy jak najwięcej zbóż wychodziło na wszystkie kraje świata.
Panie ministrze, ja się spotkałam z takim określeniem, tak zwana granica bólu, czyli to jest pułap cenowy, którą konsument może jeszcze zapłacić za dany produkt i pewnie latem zbliżymy się, jeśli chodzi o wiele produktów, do tak zwanej granicy bólu. I chciałam się w związku zapytać, czy rząd rozważa na przykład limity eksportu żywności lub może zakaz eksportu niektórych produktów, bo przecież ta lista krajów, które się na to decydują, jest coraz większa.
W tej chwili nie ma takich planów i eksport naszych produktów nie rzutuje w tej chwili tak bardzo na cenę. Bardziej koszty środków do produkcji, choć my przewidujemy, że latem tego roku, tym bardziej, że aura zaczęła nam sprzyjać, padają deszcze i to ma też pozytywny wpływ na wegetację roślin. Wtedy się nieco ustabilizują. Stabilizuje się kwestia ten gazu i ropy i myślę, do tej granicy, o której pani mówi, nie dojdziemy. Niemniej jednak działamy na wszystkich frontach. Mówiłem już o nawozach. Uruchamiamy inne rodzaje wsparcia dla rolników i myślę, że sytuacja nie będzie szła w tym kierunku, że ta żywność będzie bez końca wrażała.
to zapytam się o Narodowy Holding Spożywczy, który miał powstać wiosną, a niedawno rozpoczęła oficjalnie funkcjonować Krajowa Grupa Spożywcza, i w jaki, która ma właśnie wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. W jaki sposób, panie ministrze, na czym polega sama idea powołania Krajowego Holdingu Spożywczego?
Główna idea dotyczy tego, aby pomagać polskim rolnikom w sytuacji nadprodukcji, bo mamy to i takie problemy, na przykład na rynku owoców, warzyw, jabłek, ale przecież wcześniej dotyczyło to i trzody chlewnej. I ta grupa miałaby zagospodarowywać te produkty wtedy, kiedy jest zwiększona ilość na rynku, po to, aby utrzymywać ceny na opłacalnym poziomie, mówię, ceny produktów rolnych, a z drugiej strony też stabilizować rynek, jeśli chodzi o artykuły rolno-spożywcze. Ta grupa już powstaje, są spółki skonsolidowane. Teraz przechodzimy do tej części gospodarczej. Będą tworzone odpowiednie sektory. Chcemy zakupić, przejąć pewne przedsiębiorstwa. Ta żywność miałaby być zdejmowana z rynku wtedy, kiedy będzie jej bardzo dużo i magazynowana na okresy kryzysowe, takie jak być może przed nami. I to założenie jest realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych.
Bo ja z tego, co zrozumiałam, tak jak czytałam, że ma to umożliwić budowę łańcucha dostaw w ramach strategii od pola do stołu i tym sposobem będzie można zrezygnować z usług pośredników, a jak wiemy, to tam ceny bardzo często pośrednicy windują w górę.
Ale to też o tym mówię, może nie aż tak dokładnie, ale no kwestia właśnie zdejmowania tych nadwyżek, nadwyżek produkcji żywności ma to powodować. Do tego mamy nadzieję, bo to już chyba się zbliża, aby uruchomione były środki KPO, gdzie też są ogromne pieniądze na przetwórstwo lokalne i chcemy to wszystko łączyć po to, aby mieć wpływ na rynek żywności w Polsce i na rynek produktów rolnych, tak aby przede wszystkim chronić rolników, bo no, w długiej perspektywie, jeśli będziemy ich chronić, to możemy mówić to, co powiedziałem na początku, że żywność w Polsce nie zabraknie.
Panie ministrze, wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Chodzi o zmiany dotyczące emerytur rolników. Na czym te zmiany polegają?
Głównie polegają na tym, że ci rolnicy, którzy nie będą mogli, nie będą mieli komu przekazać gospodarstwa, będą mogli otrzymywać emeryturę. I po ukończeniu 65 lat otrzymają emeryturę, tak jak to jest w innych działach gospodarki. Do tej pory musieli przekazywać gospodarstwo, bądź tej emerytury nie otrzymywali mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. To jest główna zmiana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
A jeśli...
To jest zmiana wynikająca z postulatów rolników.
A jeśli dany rolnik po prostu nie będzie chciał przekazać, no chociażby synowi czy córce gospodarstwa, to on też będzie mógł otrzymywać emeryturę? No bo może na przykład chcieć jeszcze...
W te sytuacje, tak powiem, rodzinne, to nie wkraczamy. Jest tu pewnego rodzaju dowolność, no nikt rolnika nie zmusi do tego. Osiąga wiek emerytalny, będzie otrzymywał emeryturę,
I nie będzie musiał zdawać gospodarstwa.
Tak, czy on ma następcę, czy nie ma następcy. No, ten postulat wynikał głównie z tego, że rolnicy nie mieli komu przekazać tego gospodarstwa, choć takie sytuacje pewnie będą się zdarzały, no ale no, tutaj chodzi też o pewną sprawiedliwość społeczną. Ktoś prowadzi firmę prywatną i nie musi jej przekazywać po uzyskaniu wieku 10 lat komuś innemu, tylko prowadzi ją nadal. Pobiera emeryturę.
I tutaj
I podobnie w rolnictwie.
I tutaj stawiamy kropkę, panie ministrze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.